Popołudnie Wnet.
No dobrze, to my się weźmy za gospodarkę, a weźmiemy się razem z Cezarem Kazimierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak bardzo pan się ucieszył, kiedy pan usłyszał ostatnio piątkę Kaczyńskiego, a dzisiaj mógł oglądać albo nie mógł oglądać konferencji premiera, który mapę drogową pokazywał, jak to będą realizowane kolejne obietnice partii rządzącej.
Jest to bardzo ryzykowne, to co rząd robi, bo ja wiem, na czym ta kalkulacja jest oparta. Ona jest oparta o to samo, co w 2015 roku, że tam, nie wiem, 1% PKB to jest 8 miliardów i z tych 8 miliardów, no to my tam weźmiemy 3 lub 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie tylko, czy dalej będzie wzrost gospodarczy, i to jest olbrzymie ryzyko, taka zagrywka hazardowa, czy wystarczy na to pieniędzy. Bo nawet jeżeli spowolnienie, zależy jak będzie głębokie to spowolnienie, no ale to powoduje, że dalej będziemy jechali na deficycie, no ale wszystko zależy od koniunktury gospodarczej, no a ta, jak wiadomo, na pstrym koniu jeździ, no raz jest i raz jej nie ma, i teraz nadchodzi w najbliższym czasie czas, w którym tej koniunktury nie będzie, i zobaczymy, jak to będzie głębokie to spowolnienie gospodarcze, bo ono nastąpi. Kiedy ono nadejdzie? Jeżeli nie nadejdzie przez 2-3 lata, to PiS na tym wygra. Jeżeli nadejdzie szybciej, to będą problemy.
Państwo byli chyba jedyną dużą organizacją, która zrzeszała pracodawców, która mówiła, 500+ to jest dobry pomysł, teraz 500+ do kwadratu, bo koszty programu będą dwukrotnie wyższe, niemalże dwukrotnie wyższe. Po tym, jak obejmie się także pierwsze dziecko, to dla was jako przedsiębiorców ma jakiekolwiek znaczenie, czy dla was to jest nieistotne w waszych kalkulacjach biznesowych?
To jest, tamto realizowała jakieś wielkie cele publiczne, realizowała głównie ten cel demograficzny, to się okazało nie do końca, że to działa w tej demografii, no ale zlikwidowało biedę skrajną biedę wśród dzieci, i chyba warto było dlatego to zrobić. Być może też troszkę spowolniło te negatywne trendy demograficzne. Natomiast te 500+ na pierwsze dziecko, no nie wiem, czemukolwiek ma służyć oprócz takiej kiełbasy wyborczej, no bo tu żadnego celu do tego nie ma. Plus, no, rząd polski kocha konsumpcję, tak? To się raz sprawdziło, no bo jak jest konsumpcja, to jest wacik i tak dalej, tylko nie ma przykładu na świecie kraju, który mógł na tym zbyt długo jechać. To jest dobre na maksimum parę lat, a potem są problemy. No, ja mówię, w Polsce nie mamy do czynienia, czy nie będziemy mieli do czynienia z takim skrajnymi przypadkami, jak, nie wiem, Wenezuela, która w 50 roku była czwartym najbogatszym krajem świata, a w 82 roku jeszcze najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. Bo to te porównania nie są.
Natomiast, a teraz inflacja 2,5%.
No i w ubiegłym roku zjedzono zwierzęta w zoo. To nie jest ten przypadek polski, ja nie chcę tutaj te porównać, tylko chcę pokazać, że na dłuższą metę konsumpcja do tego prowadzi. No, Grecja też miała bal 20-letni, zanim to się wszystko posypało, i teraz wrócili do poziomu życia z lat 80., tak? Więc trzeba z tym naprawdę bardzo uważać, i musi to trochę pójść w inwestycje, bo na tej konsumpcji już dalej się jechać nie da. No, a rządowi się to tak spodobało na początku i dalej próbuje to kontynuować, ponieważ kocha VAT.
Kiedyś był taki film Felliniego, Wielkie Żarcie, i być może to jest powtórka z takiego pomysłu.
Zależy, jaka będzie sytuacja ekonomiczna w Europie, tak? Jeżeli jeszcze będzie ze 3 lata koniunktury, w co wątpię, no to PiS-owi się uda.
A jeżeli nie, to się nie uda. Pan miał jakieś nadzieje, że te propozycje wyborcze będą trochę bardziej szły w kierunku prorozwojowym, proinwestycyjnym? Czy pan nie miał?
Czy wybory nie sprzyjają tego typu działaniom? Ja jakby rozumiem logikę działania demokracji. Natomiast no tutaj PiS, no, poszedł na całość i wykonał coś, czego nie wykonał jeszcze chyba nikt w historii polityki, tak? Czyli zabrał po prostu postulaty opozycji. Ja nie wiem, jak oni też będą głosować.
Znajdą jakieś inne.
Oprócz całej tej historii, która jest poważna, bo chodzi o nasz budżet państwa i w ogóle i tak dalej, to cała reszta już jest śmieszna. No, bo ja sobie nie wyobrażam. Jeżeli będą teraz na przykład zmiany, trzeba będzie zmianę budżetu głosować, to nie wiem, jak Platforma będzie głosowała, czy PSL.
Wstrzyma się
to już głosu. Jest zabawne.
albo zablokuje mównicę, jak w roku 16 był taki element.
To ich postulaty są, więc...
No, teraz już nie ich, to już są postulaty PiSu, już teraz nie należą do opozycji, stały się postulatami rządu. Ta kwestia PiTu, to jest jakaś szansa, że to jest jakkolwiek racjonalne, żeby człowiek do roku 26 w ogóle nie płacił podatku dochodowego?
Znaczy ja uważam to za złe rozwiązanie. Jestem za tym, żeby ulżyć wszystkim, jeżeli już. I to trzeba przeprowadzić zmianę systemową, w ogóle zlikwidować PIT, bo to jest durny podatek i sprowadzaj do wszystkich. Natomiast to może mieć takie konsekwencje, no bo ja rozumiem intencje, tak? Młodzi ludzie uciekali, bo te ich pierwsze pensje były bardzo wysoko opodatkowane, dlatego uciekali do Anglii, gdzie one opodatkowane tak naprawdę nie są, tak? Tylko że tam to dotyczy wszystkich, nie tylko tych młodych. No i w wieku 26 lat, no to powiedzmy, jeżeli po szkole zawodowej wchodzi taki spawacz czy glazurnik na rynek pracy i on od 20 do 26 roku nie będzie robił podatków, płacił podatków, przez te 6 lat dostanie już dobrym fachowcem, zacznie zarabiać i w 27 roku przywalimy mu ten 17. podatek, no to jest wielkie prawdopodobieństwo, że odtąd zaczniemy dostarczać Anglii, Irlandii i Niemcom już wykwalifikowanych pracowników nie tylko po szkole, ale również po praktyce. Więc to jest tego typu niebezpieczeństwo. No, trzeba ulżyć wszystkim, trzeba zracjonalizować system podatkowy. My do tego apelujemy, a u nas się robi takie łaty różnego rodzaju. Wszystko to się bierze z tego, że rząd wie, że rozrabia, wie, że broi i na bazie tych wyrzutów sumienia robi różnego rodzaju ulgi, nie ulgi. Teraz wie, że tych młodych, no nie można aż takich tam męczyć. No tylko zawsze to wszystko ma jakieś tam konsekwencje, tak? No i zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje. Się bardzo obawiam, żebyśmy nie zaczęli dostarczać ludzi na zachód z doświadczeniem.
To, żeśmy pokrótce omówili piątkę Kaczyńskiego i jakie pana zdanie będą efekty dla gospodarki i dla przedsiębiorców. Padł ten termin wysyłania pracowników do Anglii. To temat Brexitu, temat, który być może będzie dla części polskich przedsiębiorców bardzo dotkliwy, jeśli będzie bezumowny. W ogóle rozmawiacie o tym? To jest Brexit jest tematem waszych narad?
No, to jest w ogóle ciekawe z punktu politycznego, strasznie ciekawe, no bo tam zrobiła się taka sytuacja, że dla żadnego rozwiązania nie ma większości politycznej w Wielkiej Brytanii. To jest tragedia, tak? Więc wygląda na to, że tego 26 chyba marca...
29.
Czy 29 marca dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii na warunkach handlu z WTO, do czego Wielka Brytania nie jest przygotowana.
Czego nikt z nas nie pamięta chyba, żeby były takie warunki handlu między Francją a Wielką Brytanią.
No tak, ja rozmawiałem, niedawno był u mnie jakiś dziennikarz z The Economist z Londynu, tam w sprawach polskich się pytał, ale ja się go podpytałem o te sprawy brytyjskie. To mówił, że całkowicie to jest w ogóle, no niczego nie są przygotowani. Oni muszą wykonać jakiś bardzo dziwny ruch, w moim przekonaniu, chyba żeby ogłosili w ogóle Wielką Brytanię krajem bez cła, to wtedy by rzeczywiście narobili problemów Europie. Natomiast twardy Brexit, ja uważam, że dla Polski jest lepszym rozwiązaniem niż ten Brexit taki kontrolowany, bo recesja w Wielkiej Brytanii będzie wtedy głębsza, czyli oni bardziej dostaną po łapach. No i wtedy jest szansa, że może 100, może 200 tysięcy Polaków by wróciło z tej Wielkiej Brytanii, jak tam będzie ostry kryzys. Ja nie jestem z rządu, ja nie muszę mówić, że Polska powinna się troszczyć o obywateli polskich w Wielkiej Brytanii. To nie leży w naszym interesie. W naszym interesie jest to, żeby najchętniej wszyscy Polacy, którzy są w Wielkiej Brytanii, wrócili do Polski.
Tylko, że co czwarta ciężarówka, która przejeżdża przez tunel pod kanałem La Manche, to jest polska ciężarówka.
Ale ja zdaję sobie sprawę, no my też odczujemy skutki Brexitu.
Czyli najlepiej, tam żeby się pojawią celnicy, pogranicznicy, to przecież...
No nie wiem, czy się pojawią, bo oni nie są gotowi do tego organizacyjnie. Polska nie jest na przykład gotowa organizacyjnie, żeby obsługiwać obcokrajowców. Jest dramat z tymi imigrantami i tak dalej. Jest absolutny dramat, bo Polska nigdy nie była krajem imigrantów, nie ma tradycji, nie ma urzędników, jest za mało i w ogóle dużo za mało. Nie radzimy sobie z tym organizacyjnie. Wielka Brytania nie poradzi sobie organizacyjnie z cłami. To jest jakby pewne. No Brexit jest najgorszym rozwiązaniem, znaczy jest złym rozwiązaniem, bo ja uważam, że wyjście jednak na podstawie umowy z Wielką Brytanią byłoby gorsze dla Polski niż twardy Brexit, czyli wyjście na warunkach handlu z WTO. I ja jestem za tym, żeby kryzys w Wielkiej Brytanii był jak najgłębszy. Im będzie głębszy, tym więcej Polaków wróci do Polski, co jest w naszym interesie. To nie wiem, Mateusz, pan premier Morawiecki musi opowiadać, że będzie tam walczył, żeby tam Polakom było dobrze.
No tak, ale pan jako prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców musi opowiadać, panowie, zrobię wszystko, żeby wasze biznesy, które prowadzicie na wyspach, albo wasze towary, które na wyspy wysyłacie, tam trafiły. Zrobimy wszystko, żeby handel normalnie się toczył.
No, co mogliśmy, to zawsze popieraliśmy tego, że Wielka Brytania nie wychodziła z Unii Europejskiej, bo to jest bardzo szkodliwe i dla Polski, i dla polskiej gospodarki w ogóle, i dla naszych interesów geopolitycznych i tak dalej, dla wszystkich. Niestety to się nie udało i słusznie Donald Tusk mówi, że jest tam jakiś pokój w piekle zarezerwowany na tych, którzy do tego doprowadzili.
Pan wiceminister Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, ma stworzyć jakiś specjalny program konsultingowy dla polskich przedsiębiorców, którzy handlują z wyspami. Kto się do was zwrócił jako do związku, że jest taki pomysł?
Czyli spotkania jakieś są organizowane, no ale to jedyne, co można zrobić z polskimi przedsiębiorcami, no to na dzień dzisiejszy, no to edukować ich w zakresie handlu na warunkach WTO. Część ma tego typu doświadczenia, przecież Polska nie tylko handluje z Europą, choć głównie z Europą. Część takie doświadczenia ma i będzie musiała się jakby do tego przyzwyczaić. No pytanie, czy zrobi Wielka Brytania, no bo niektórzy mówią, że Wielka Brytania może wykonać taki numer, że się ogłosi w ogóle krajem wolnym gospodarczo bez ceł. I wtedy Europa będzie miała większy problem trochę niż Wielka Brytania. Ale póki co to wszyscy są zgodni, że przy wyjściu na warunkach WTO w Wielką Brytanię czeka bardzo poważny kryzys.
My do kwestii Brexitu jeszcze wrócimy, bo mamy nagraną wypowiedź Konrada Szymańskiego, wiceministra spraw zagranicznych, odpowiedzialnego właśnie za sprawy europejskie. I tam pan minister kilka ciekawych rzeczy mówi, a my zajmiemy się drugim elementem, który dzisiaj był na Radzie Ministrów, a który został przykryty przez tą piątkę Kaczyńskiego i przez mapę drogową, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki, a to znaczy matryca VAT. Rząd przyjął założenia nowego uszeregowania stawek VAT. Zniknąć mają absurdy, że musztarda ma inny VAT, bułka ma jeszcze inny, a kiełbasa jest jeszcze inaczej opodatkowana. Jak tu zrobić hot doga? Ma być prościej? Jakieś nadzieje z tą nową matrycą VAT państwo wiążą?
No pewnie, to w porównaniu do absurdalności obecnego systemu, gdzie kawę z pączkiem można opodatkować na 9 różnych sposobów, to każdy krok jest dobry. No my jakby popieraliśmy matrycę. Uważałem, że tam trzeba parę korekt zrobić. Dzisiaj rząd niektóre zresztą dokona, ale najważniejsza jest ta dotycząca tych soków, no bo to polscy producenci, no czego my mamy tych biednych polskich sadowników tutaj dobijać, no. Powinno być to rzeczywiście sprowadzone do tej najniższej stawki VAT-owskie. My wszystkie organizacje reprezentatywne i związki zawodowe też wszystkie, chyba oprócz OPZZ-u, zaapelowały dzisiaj do rządu. Zaapelowaliśmy, żeby rząd dokonał tej korekty. Natomiast co do tej całej matrycy VAT, jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, chociaż my absolutnie jesteśmy za jedną stawką VAT w wysokości tam 16,5%, bo tyle wychodzi, żeby to kosztowało.
Obecnie jest 5,8 i 23, na przykład soki właśnie z 5 do 23 wskoczą, soki, które mają powyżej 20% koncentratu i będą w tej samej stawce VAT co Coca-Cola chociażby.
No uderzamy tutaj w tych polskich producentów. Mieliśmy trochę problem w handlu z Rosją, bo tam nałożyli nas w odwecie te embarga. Więc uważam, że tutaj tej korekty rząd powinien dokonać. Natomiast co do zasady, no to ocenialiśmy i oceniamy pozytywnie uproszczenie tego systemu, ponieważ w tej chwili on jest już tak debilny, że zrobienie na czegokolwiek to już jest duże. Także tutaj jest bardzo dużo uproszczenie i duża racjonalizacja. Szkoda, że rząd mówiąc A nie powie Z, tak? I rzeczywiście zrobi święty porządek. 16,5% to była stawka, która zapewni mu takie same wpływy i to też mocno by ruszyło gospodarkę teraz.
Poza tym inaczej robi się karuzele VAT-owskie na 23, a inaczej na 16,5.
No tutaj to rząd ma duży sukces, no jednak z tymi karuzelami to tam łącznie 23 miliardy. To jest wielki sukces rządu i tam nikt, mówiąc szczerze, zupełnie nikt nie przypuszczał, że to jest aż taka skala i że to tak można ograniczyć. Wszyscy wiedzieli, że to jest dużo. Głównie wszyscy, nikt nie wiedział, że aż tak dużo jest w paliwach tego wszystkiego, ale rzeczywiście uszczelnienie VAT-u i pogonienie części, znacznej części tych przestępców VAT-owskich z Polski, no to jest gigantyczny sukces rządu.
A jeszcze jest pana zdaniem miejsce na uszczelnianie VAT-u? Tam jeszcze jest co wycisnąć?
Znaczy, mi się wydaje, że to już dochodzimy do ściany powoli, już to nie będzie. Rząd mówi, że na te nowe świadczenia socjalne weźmie z dalszego uszczelniania VAT-u, już tam już specjalnie nie ma co wyciskać. No, największe wpływy to przyniosło z tego rynku paliwowego. Życie tam wszystko z wyjątkiem mrówek na tym rynku paliwowym zostało praktycznie wyeliminowane i większych ilości tych paliw nie da się kupić, choć oczywiście jeszcze jak patrzę tam u nas, no to
na Podlasiu
cena minus 23% tego co na Orlenie, zapraszamy, ale to są już małe ilości, już tam po lasach chołowczyckich już nie jeżdżą łotewskie cysterny, że przestały jeździć. No i to jest rzeczywiście wielki sukces rządu, ale dalej tam już więcej już z tego za dużo nie wyciśnie.
Dzisiaj na początku popołudnia rozmowa z Markiem Sawickim, posłem PSL-u, który mówi, do euro się nie spieszmy, euro nam pomogło przetrzymać kryzys.
Brak euro nam
pomogło przetrzymać kryzys w dobrej kondycji, względnie dobrej kondycji gospodarczej, a Nowoczesna mówi euro do roku 2024 natychmiast, teraz.
Co to jest Nowoczesna?
Nowoczesna to jest taka partia, która jest jedną ze składowych partii, która tworzy Koalicję Obywatelską.
Aha, okej. Okay, no.
Katarzyna Lubnawar przewodniczącą teraz jest.
To ta pani,
kiedyś był Ryszard
miła.
Petru.
No, Ryszarda wszyscy znamy i kochamy, więc to już wiem, o co chodzi. Znaczy, ja jestem przeciwnikiem wprowadzania szybciej w Polsce euro. Jeżeli będziemy mieli 90% PKB per capita Niemiec, to uważam, że możemy zacząć o tym rozmawiać. To są różne gospodarki, różne cykle koniunkturalne i naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby się w tej chwili do tego spieszyć.
BCC mówi, idźmy. Marek Belka mówi, idźmy.
No i
o co im chodzi?
I dlaczego?
Ale dlaczego oni tak mówią?
Nie wiem, dlaczego tak mówią. No, są to jakieś takie zaklęcia. No, ja widzę, że jeżeli chodzi o euro, to teraz już jest trochę lepiej, ale parę lat temu no, to były takie elementy religii. To stanowiło. To trudno było dyskutować w ogóle, no bo z religią się nie dyskutuje. No, to chyba tylko na świecie jest jeden kościół, który głosuje doktrynę wiary. To jest kościół anglikański, a inne nie. Więc ci wyznawcy euro, no podają argumenty tam o niższych stopach procentowych. One są dzisiaj niższe. Nikt nie zagwarantuje, że jutro będą takie same, tak? To są wszystko takie argumenty.
Ryzyko kursowe, które ma pomóc polskim przedsiębiorcom rozwijać się na całą Unię Europejską.
No ja słyszałem też, że będzie łatwiej Polakom za granicę jeździć, bo nie będą musieli wymieniać.
No ale dla pana jako przedsiębiorcy i szefa dużego związku, który jest w Radzie Dialogu Społecznego, istotna, duża instytucja, nie przychodzą do pana codziennie przedsiębiorcy mówią, musimy, panie prezesie, natychmiast do euro, bo to nam niezwykle pomoże eksportować.
Nie, ja nie słyszałem. Nigdy do mnie nikt nie przychodził. W tej sprawie natomiast wielu do mnie przychodziło, żeby z tym walczyć. I uważam, że nie powinniśmy przyjmować euro, dopóki nie jesteśmy bogatym krajem zachodnim. My jesteśmy oczywiście relatywnie w stosunku do świata bogaci, ale bo zawsze bogaci w stosunku do czego, tak? No to w stosunku do świata jesteśmy bogaci, w stosunku do Europy Zachodniej nie jesteśmy.
W stosunku do Niemiec szczególnie.
Czy do Niemiec. Polska gospodarka jest co prawda bardzo już spleciona z Niemcami. Można wręcz powiedzieć, że to chyba nie wiem. Niektórzy mówią, że to już jest jedna gospodarka tak naprawdę. To duże uproszczenie, ale może nie aż tak duże, bo jesteśmy rzeczywiście bardzo mocno związani z tymi Niemcami, co służy i nami im. Natomiast no, jesteśmy krajami jednak o różnym stopniu rozwoju. My gonimy tych Niemców. W ciągu tych 30 lat o połowę skróciliśmy dystans bogactwa. Mieliśmy tam w granicach 20 paru procent ich PKB. Teraz mamy prawie 60, już będziemy dochodzić, ale dalej to są to jest kraj bardzo bogaty i średnio zamożny, tak? Więc nie może być jedna stopa procentowa w Grecji, w Polsce i w Niemczech. No, to jest po prostu absurd. No, na tym korzysta najbogatsza gospodarka, czyli niemiecka. Niedawno zostały opublikowane właśnie wyniki, kto na tym euro zarobił. No i zarobili Niemcy, Holendrzy i tam minimalnie Grecy, ale tam ich dożynają teraz, bo przecież tam wszystkie też te a propos właśnie tych zdobyczy socjalnych, no to mimo tam, że rządzi tam ten rząd taki no, dosyć populistyczny, no to wszystko jest cięte w tej chwili. Tam wszystko to jest im odbierane i jak w Polsce źle tutaj to wszystko, nasze sprawy poukładamy, to się skończy tak samo. No. W którymś momencie bal się kończy, kelner przynosi rachunek i trzeba płacić. No i, a jak nie, to na zmywak. No i Grecy zostali niestety przez własny rząd wysłani na zmywak teraz.
O tym mniej więcej w raporcie dla i pana związku i dla WEI pisze profesor Robert Gwiazdowski. Pan zna pana profesora?
No tak, to mój kolega jest.
Lubi pan?
Pana pewnie, że lubię. No.
Będzie pan filarem partii?
Nie, no Robert słusznie czy niesłusznie poszedł w politykę. My jako związek jesteśmy związkiem, który nie popiera i nie zwalcza żadnej partii politycznych. Natomiast to wiele rzeczy, natomiast popieramy różnego rodzaju idee.
Ale pomysły które... ma słuszne?
No tak, no system podatkowy, no to się wykluwał u nas, tak? Więc trudno, żebyśmy nie popierali czegoś, co sami propagowaliśmy. Więc na pewno będziemy system podatkowy, który Robert propaguje, popierać, to z całą pewnością.
Na listy pan trafi?
Ja się nie nadaję do polityki.
Wyborcze Roberta Gwiazdowskiego, oczywiście.
Myślę, że moja przydatność dla polityki jest ograniczona. No już.
W czym tkwi siła nowej formacji? Polska Fair Play, tak się nazywa, przypomnijmy.
To musi pan zapytać Roberta. No.
Przedsiębiorcę i...
Czy w Polsce rzeczywiście jest problem tego typu, że 4 miliony ludzi, bo tyle przedsiębiorcy są z rodzinami, nie mają jakby reprezentacji politycznej, albo nawet jak taka reprezentacja jest, to potem w imię jakichś tam krótkotrwałych interesów politycznych się wyrzeka tychże przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też nie stanowią jednej zwartej grupy, głosują jak reszta społeczeństwa, więc tutaj też rozumiem, że ze strony polityki nie ma jakiegoś mięty do tego środowiska. Natomiast gdyby Polsce Fair Play udało się przekonać, że będą trwałą, wierną i nie zdradzą jakby interesów przedsiębiorców i będą reprezentowali ich interesy polityczne, to być może jakaś znaczna część przedsiębiorców byłaby gotowa tą formację poprzeć. No, zobaczymy, jak będzie.
Między Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców a partią Fair Play będzie jakieś zazębienie finansowe, strukturalne?
Nie, nie ma zazębienia. Robert Gwiazdowski był przewodniczącym naszej Rady Nadzorczej. Kilka tygodni temu złożył z tego rezygnację, jak zdecydował się pójść do polityki. I działamy niezależnie od siebie.
Pozostaje przyjaźń.
A to na pewno, to obojętnie, czy wygra, czy przegra, to będziemy się dalej kolegować. No, się kolegujemy ze 30 lat, no to będziemy się pewnie dalej 30 lat kolegować, jak Pan Bóg da żyć. No.
I za to trzymamy kciuki, bo każdemu życzymy jak najdłużej na tym padole. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo, bo punktualnie kończymy nawet, jak na nas to jakiś dzisiaj jestem łaskawy i wyrozumiały, bo gdzieś tam pan prezes pewnie pędzi na ważne spotkanie. Może zaprosimy?
Nie, do telewizora jednego, potem do drugiego, nie.
To nie zapraszamy. Zostańcie państwo z Radiem Wnet na 878 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm. To odrobina muzyki, to jest chyba pora na Częstochrę, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego. Posłuchajmy.